Rozmowy o przywództwie.
Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pani Anna Socha, menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze HR-u, w firmach o złożonych strukturach, między innymi na rynku telekomunikacji, budowlanym, przemysłowym, a obecnie pełni funkcję dyrektor wykonawcza do spraw HR Orlen S.A. Ekspertka w zakresie procesów transformacji i zmian kulturowych w budowaniu efektywnej funkcji HR-u, a przede wszystkim absolwentka naszej Alma Mater. Dziękuję pani dyrektor za przyjęcie mojego zaproszenia.
Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Czuję się lekko wzruszona, onieśmielona, tak jakby to było te 10 lat temu.
No to właśnie, wróćmy do czasów nauki na naszej uczelni. Co pani wyniosła z tej nauki?
Ja zaczynałam jeszcze SGPiS, a skończyłam SGH. Więc doznałam tu wielkiej przemiany i zmiany także mentalnej. Bo z roku na rok okazało się, że to nie jest krzywa socjalizmu i ona nie idzie zawsze do góry, tylko że gospodarka kapitalistyczna jest zupełnie inna. Ale tak mówiąc na poważnie już to, co na pewno wyniosłam, to jest tak, krytyczne myślenie, to na pewno, uważność, niezły wgląd w makro i w mikroekonomię. To mi bardzo pomogło później i do dziś autentycznie w życiu zawodowym, bo rola HR-u oznacza, że trzeba być blisko biznesu i rozumieć tenże biznes.
Biznes partner, HR tak. Biznes partner.
Dokładnie tak.
Dobrze, to jak jesteśmy przy tej tematyce, pani jest wybitną ekspertką, to mam pytanie, jak zmieniło się zarządzanie kapitałem ludzkim, bo razem mówimy, że jest to kapitał ludzki, a nie zasoby ludzkie, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat?
Ogromnie. Te kilkanaście lat to jest epoka. Jeszcze kilkanaście lat temu głównie to były... Mówimy oczywiście o rzeczywistości w firmach w Polsce, nawet jeżeli to są firmy z kapitałem zagranicznym, ale głównie koncentrowały one się na kadrach, płacach i tak zwanym miękkim HR-ze, który się ograniczał głównie do fajnych szkoleń, integracji, ewentualnie oceny rocznej. Przez te lata HR bardzo ewoluował. I to, o czym mówiliśmy przy poprzednim pytaniu, to jest naprawdę bycie blisko biznesu rozumianego jako rzeczywiste wsparcie codzienne, systemowe i strategiczne. Dlatego, gdzie ten biznes podąża, gdzie on dzisiaj jest, gdzie jest ta luka, także w kompetencjach, czasem wyprzedzanie. Także wyprzedzanie tych pewnych czy oczekiwań, czy w ogóle zjawisk, jakie w biznesie zachodzą, tak żeby być rzeczywistym wsparciem i być tym HR biznes partnerem, a nie HR partnerem.
A czy rzeczywiście tak jest, że HR-owiec jest wsparciem dla zarządu? Dlaczego to pytam? Bo w większości firm zachodnich, powiedzmy tak, osoba odpowiedzialna za kapitał ludzki jest członkiem zarządu. U nas wcale nie spotyka się tego często.
No rzeczywiście, w firmach czy w spółkach można powiedzieć, dużych na przykład z udziałem Skarbu Państwa, w spółkach giełdowych, nie jest to codzienność, ale tak mówiąc szczerze, panie profesorze, to nie jest kwestia funkcji i czy się jest w zarządzie, czy nie. Tylko jak bardzo chce się być blisko zarządu, jaki się ma pomysł na ten HR, i jak jest się rzeczywistym partnerem, bo można równie dobrze, powiem bardzo otwarcie, no można być członkiem zarządu do spraw HR i mieć tą moc decyzyjną, formalną, co nie znaczy, że się będzie odbieranym jako partner.
Czyli nie chodzi tutaj o pozycję formalną, tylko o inne cechy specyficzne lidera w HR. To jakie są według pani te, pani dyrektor, cechy specyficzne?
No to liderstwo, czy liderowanie, czy przywództwo to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie i dzisiaj się wszystko do tego sprowadza. Także koordynowanie, czy zwykłe zarządzanie, co jest też oczywiście niezbędne przy zarządzaniu zespołem, projektem, a czasem firmą. Natomiast jak mówimy już o liderowaniu i o przywództwie, to w takim tak bardzo uproszczony sposób powiem, to jest, jeżeli mówimy o tej relacji z zarządem, to jest zapewnienie im świętego spokoju wielowymiarowego, bo czasem to jest spokój społeczny, jak dotyka związków zawodowych, to jest zapewnienie niskiej rotacji, to jest zapewnienie tego, że wysoki jest wskaźnik zaangażowania, satysfakcji pracowników i że są właściwi pracownicy na właściwym miejscu. Wielowymiarowy, taki powiedziałabym, święty spokój, ale też stymulowanie do tego, żeby iść do przodu i żeby pewne rzeczy w tym obszarze kapitału ludzkiego zmieniać. Ale liderowanie w tym obszarze to jest tak, że jak w każdym innym, bo to nie jest tylko taka specyfika, no lider w HR-ze, ale w ogóle liderowanie w biznesie. Ja mam takie swoje doświadczenie dość liczne i tak się pokuszę, że to no, o stwierdzenie, że mądry lider także w HR-ze otacza się mądrzejszymi, bo wtedy śpi w domu, a nie wykonuje robotę za innych, bardzo operacyjną. To jest bardzo istotne.
I to jest bardzo, przepraszam, że tak wchodzę nieelegancko, bardzo dobre stwierdzenie, mądre stwierdzenie, bo jest powiedziane, że lider powinien czerpać wiedzę z mądrości swoich współpracowników.
Ale
to
zawsze.
Jest o czym pani dyrektor mówi właśnie.
Zawsze. Lider nadaje kierunek. Oczywiście musi jasno komunikować, czego oczekuje, ale otaczać się mądrzejszymi od siebie. Inaczej uprawia mikromanagement. On często łączy się no, z brakiem zaufania, ale jak się otacza ludźmi, którzy albo czegoś nie potrafią, no nie mają w danej dziedzinie kompetencji, no to sam musi tą pracę za nich wykonywać. W związku z tym traci ten wątek strategiczny tego przywództwa, który i tego wsparcia wyżej, bo rozmawialiśmy wcześniej o zarządzie. Także otaczanie się mądrzejszymi od siebie oznacza także pewną odwagę, bo lider także w HR-ze tą odwagę musi mieć. Bardzo duża odporność na stres, bo fajnie być liderem HR-u, jeżeli robi się rzeczy popularne, ale lider HR-u robi czasem rzeczy niepopularne i niesympatyczne. Bo to jest, panie profesorze, też przyjmowanie ludzi do pracy, a czasem rozstawanie się z nimi i to ze swojego też najbliższego otoczenia. Także ta spora odporność no, jest wskazana.
Tak, są różne typy reorganizacji, strukturalna, techniczna, finansowa, ale jest też ta społeczna i ona uchodzi za najtrudniejszą.
Bardzo.
Do wprowadzenia. A pani jest specjalistką do zmiany kultury organizacyjnej. Co pani by radziła? Jak od czego zacząć? Jak budować, jak zmieniać tą kulturę organizacyjną? Bo przecież nie przyjdzie lider i powie, słuchajcie, od jutra mamy taką i taką kulturę organizacyjną, bo to nie wyjdzie na pewno.
Absolutnie. Znam organizacje, sama ich doświadczyłam, w których piękne wartości wisiały na plakatach, hasła odzwierciedlające tak zwaną kulturę organizacyjną, no, były na pięknych plakatach na ścianie. I już. Jeden z pisarzy, Bułhakow, w takiej książce, mistrz Małgorzata powiedział, że ryba się psuje od głowy, napisał, prawda? Ale to nie jest tylko fajny cytat, tylko to po prostu tak jest. Kultura organizacyjna zaczyna się od liderów, od przywódców, od top managementu, którzy powinni znaleźć część wspólną. Jak to w zespole ludzi? To nie jest zespół ludzi identycznych. To jest zespół zawsze ludzi różnych. Natomiast nawet jeżeli każdy ma ileś wartości, swoich zasad różnych, nie ma siły. Znajdzie się jakaś część wspólna. To jest klucz do tego, żeby dawać przykład innym, bo jeżeli od innych wymagamy, no to wymyśliliśmy jakieś wartości, to wy się tak teraz zachowujcie. A przykład nie idzie z góry, to zostanie na tych plakatach na ścianie. To jest podstawa. Tworzenie zespołów, które będą takie zasady, wartości czy cechy wspólne, które chcemy, żeby nas łączyły. Znaleźć taki zespół ludzi, którzy z różnych miejsc w organizacji, którzy to wypracują. Jedna rzecz, bardzo taka, zdawałaby się może kontrowersyjna, ale niezwykle efektywna i bardzo skuteczna. Włączyć do tego zespołu największych oportunistów.
Tak, to jest.
Kontestatorów. Ważne. Bo jeżeli oni to wypracują, jeżeli oni znajdą tą część wspólną, to będą naprawdę największymi ambasadorami takiej zmiany i wdrożenia takiej kultury. Także przykład ma iść z góry, a później jak kaskadujemy powoli w dół i w zależności od wielkości firmy, znaleźć taki zespół ludzi, także takich, którzy na początku mówią nie, a po co to wszystko i w ogóle tam jakieś tam opowieści o jakichś wartościach, jakiejś kulturze, oni będą największymi zwolennikami. I to jest. Ja to mówię na podstawie swojego doświadczenia, oczywiście.
I słusznie, tak? Bo te rozmowy właśnie dotyczą przede wszystkim doświadczenia. To te cechy, że ta kultura, pewne normy, wartości muszą być znane, ale oprócz tego muszą być akceptowane, czyli to, co pani dyrektor mówi, wypracowane przez zespół i jeszcze głęboko zakorzenione. A będą głęboko zakorzenione, jeżeli lider będzie postępował zgodnie z tymi wartościami. Bo jeżeli nie, to nic z tego nam się nie uda. Ale dotknęła pani dyrektor bardzo ważnego problemu, patrząc na to, co się dzieje na rynku pracy. Jak pozyskać dobrych, wartościowych pracowników?
To jest bardzo ciekawe pytanie i nie ograniczałabym tej odpowiedzi absolutnie tylko i wyłącznie do procesów rekrutacyjnych, bo to by była najprostsza odpowiedź, prawda? Mamy kłopot, zatrudnijmy headhuntera, mamy mniejszy kłopot, dajmy ogłoszenia, najlepsi się znajdą. Ale to jest cały proces łowienia talentów albo odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska w bardzo różnorodny sposób. A tam, gdzie jest największy kłopot, zaczynać dużo wcześniej. To jest współpraca z uczelniami, a nawet jeszcze krok wcześniej. Jeżeli potrzebujemy ludzi bardzo technicznych, a jest ograniczona liczba takich absolwentów szkół średnich, to firma już powinna współpracować, wychowywać sobie tych przyszłych pracowników, tak? Współpracować, nie wiem, ze szkołami technicznymi, technikami, chociażby czy w przypadku Orlenu technikami chemicznymi, potem z uczelniami, po to, żeby mieć ten narybek, tak? Więc bardzo, bardzo szeroko. To naprawdę trzeba by na to spojrzeć wieloaspektowo, bo to są też programy, to są programy poleceń, ktoś przyszedł do organizacji, zna inne osoby, może polecić pracodawcę, może polecić pracownika.
A jak właśnie pani ocenia ten sposób osoby polecane, bo nawet się płaci tym osobom, które poleciły.
Tak, to jest
to
bardzo...
Ja mogę polecić swojego znajomego króliczka i pani go przyjmie?
No aż tak to nie. Jeżeli dostanę CV i ktoś mi powie, to jest ktoś świetny, tak czy tak przejdzie przez ścieżkę rekrutacyjną, przejdzie przez sito, przez ręce, oczy, usta HR-u, przez przyszłego przełożonego. Tak, jeżeli trzeba, to będzie, bo wymagane są szczególne cechy osobowości, przejdzie przez testy, przez assessment center. Także nie, to nie tak, że ktoś po prostu mi powie, że ta osoba jest super świetna i okej, abrakadabra i zadziałało. No nie, bo to by było niesprawiedliwe, to by było niesprawiedliwe i nieuczciwe, także wobec tych, którzy już w danym zespole są.
Następne wyzwanie, które stoi przed pracodawcami, to jest jak utrzymać pracowników dłuższy czas w firmie. Bo teraz młodzi ludzie to nie są aż tak przywiązani do firmy. Jak znajdą inne, lepsze warunki, to przechodzą do innej firmy. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko tak się dzieje. To co zrobić, żeby tych młodych utrzymać w tej firmie?
No akurat dzisiaj mówię z perspektywy Orlenu, gdzie ta rotacja jest naprawdę bardzo niska.
To gratuluję.
Tak, to też wynika ze specyfiki firmy, ale też może z tego, że w samym Orlen S.A. gro pracowników to są pracownicy w Płocku, czyli pracownicy petrochemii, rafinerii, więc ten lokalny rynek też powoduje, że tam pracowali dziadkowie, ojcowie, synowie, córki i tak dalej, więc to... I ta rotacja wcale taka duża nie jest. Natomiast no to jest, no nie chciałabym tylko ograniczać się do firmy, w której pracuję, ale też chyba powiem coś, co nie jest jakimś odkryciem Ameryki. Ludzie bardzo często przychodzą do firmy, a odchodzą od przełożonego.
Od menadżerów, tak.
Tak, odchodzą od menadżerów. Czasem ci menadżerowie są liderami. Ale niekoniecznie takimi, którzy no, dobrze zarządzają ludźmi. Sama mogę powiedzieć o własnym przypadku. Kiedy przechodziłam przez półroczny proces rekrutacji, naprawdę niesamowicie profesjonalny, w ogóle super. Firma, o której można było przeczytać, super. Ludzie, którzy mnie rekrutowali łącznie z zarządem, radą nadzorczą tejże firmy, a to ładnych parę lat temu było, w ogóle super. Ja przyszłam do tej firmy i po miesiącu zrezygnowałam, bo wszystko to, co było później w rzeczywistości w tak zwanym praniu, było totalnym zaprzeczeniem tego, co było w tym wspaniałym procesie.
Dlatego ja uważam, że lepiej obiecać mniej, a dać więcej, niż obiecać więcej, a dać mniej, bo wtedy mamy pracownika sfrustrowanego, a często właśnie firmy obiecują gruszki na wierzbie.
A, to prawda, to prawda. Znaczy i mnie to bardzo dużo nauczyło. Przede wszystkim uważności. Naprawdę bardzo dużej uważności w procesie i przeglądania się czasem głębiej, czasem no, nie zaślepiać się wizją docelową, nie wiem, stanowiska, benefitów, otoczenia fizycznego i tak dalej.
Tak, to trzeba wiedzieć, z kim będziemy współpracować.
Dokładnie tak.
Bo jednak te wartości nasze i drugiej strony muszą do siebie pasować.
Bardzo.
Bo też najtrudniej zmienić wartości. Więc tutaj bardzo ważne jest, a my często według mnie w procesie doboru popełniamy błąd, że nie patrzymy na te wartości. Że patrzymy
to prawda.
Na kompetencje, a tu wartości jakieś będą. A my musimy razem po tej drodze przejść i musi być na końcu ten sukces. I ostatnie pytanie. Jak według pani dyrektor, jak można budować zintegrowane zespoły nastawione na współpracę?
No znowu się pojawia rola lidera albo sprawnego, bardzo sprawnego menadżera, ale chyba lepiej jednak ciutkę wyżej, stopień wyżej, czyli lidera i budowanie z grupy ludzi, zbudowanie zespołu. Znowu wracamy do jakby do podstaw, do wartości, ale tą wartością może być też autentyczność. Tak?
To jest ważne.
Nie da się zbudować na fasadzie i na pozorach dobrego, współpracującego zespołu. Więc ta uczciwość lidera, autentyczność, dobre rozpoznanie ludzi w zespole, kto do jakich zadań, kogo na głęboką wodę, a kogo trochę mniej i do innych zadań, bo docenianie różnorodności, wychwytywanie z tej różnorodności takich nawet mikrotalentów, to zwiększa gwarancję sukcesu. Tam to nie jest gra zero-jedynkowa, tak? To tak nie działa, ale jest ogromna rola lidera i naprawdę, tak jak już mówiliśmy chwilę wcześniej, nie bać się otaczać mądrzejszymi od siebie.
I z tym się zgadzam w 100%. I na koniec, na co by pani uczuliła nasze studentki i studentów, którzy są wspaniali, przedsiębiorczy?
To jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo świetnie się daje rady innym. A czasem to jest trudne, radzić innym. Tak sobie wyobrażam, gdybym ja była studentką, albo jaką ja bym radę sobie dała sobie ani sprzed lat, nie? Albo gdybym dzisiaj tą studentką była. Dużo uważności. To jest trudne, ale więcej słuchania niż komentowania. Próbowania, doświadczenia i odwagi.
Proszę zobaczyć, że dobrze nas stworzono jako człowieka. Mamy dwoje uszu, jedne usta, czyli mamy dwa razy słuchać niż mówić, a nie wszyscy liderzy to rozumieją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Socha, dyrektor wykonawcza do spraw HR-u Orlen S.A., który jest mecenasem naszego jubileuszu 120-lecia. Za to serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Nadal się czuję lekko onieśmielona.
Bardzo, bardzo dziękuję i życzę samych sukcesów.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy o przywództwie.